Rozdział 40. Jadłospis Luigi'ego Vampy. Po śnie następuje zawsze przebudzenie. Obudził się. Paryżaninowi nawykłemu do jedwabnych zasłon w oknach, do ścian wybitych aksamitem, do zapachu, jaki wydaje drzewo płonące na kominku, woni spływającej spod atłasowego stropu, przebudzenie w kredowej grocie może wydać się niemiłym snem. Dotykając kotar z koźlej skóry, Danglars pomyślał zapewne, że śni mu się, iż przebywa u samojedów albo lapończyków. W sekundę jednak przypomniał sobie o wszystkim. Pierzchły wątpliwości. Tak, tak, mruknął. Wpadłem w ręce bandytów, o których opowiadał nam Albert de Morcerf. Odetchnął tedy głęboko, by przekonać się, czy nie jest ranny. O sposobie tym dowiedział się z Don Quixota. Trudno powiedzieć, żeby przeczytał dokładnie tę książkę, ale coś z niej zapamiętał. Była to zresztą jedyna książka w jego życiu. Nie, powiedział do siebie, nie zranili mnie i nie zamordowali, ale może okradli. Jął tedy macać się po kieszeniach. Nic w nich nie brakowało. 100 ludwików, które przeznaczył na podróż z Rzymu do Wenecji, spoczywało w kieszeni pantalonów. Pugilares, zawierający przekaz na 5 milionów, był w kieszeni surduta. Osobliwi bandyci, mruknął, pozostawili mi sakiewkę i pugilares. No tak, miałem rację, powiadając sobie przed spaniem, że wyznaczą okup. No, no, jest i zegarek, zobaczmy, która godzina. Zegarek u arcydzieło Bregeta wydzwonił 5:30. Danglars nakręcił go, był starannie, nim puścił się w drogę. Gdyby nie to, nie zorientowałby się, czy to dzień, czy noc. Światło dzienne nie przedostawało się bowiem do celi. Trzeba było domagać się od bandytów wyjaśnień, czy też czekać cierpliwie, aż odezwą się sami. Przezorniej było czekać. Danglars czekał więc, czekał do południa. Wartownik czuwał pod drzwiami. O 8:00 była zmiana warty. Danglarsa zdjęła chęć, by zobaczyć, kto go teraz pilnuje. Światło lampy sączyło się szparami w drzwiach. Danglars przyłożył oko do jednej z owych szpar. Bandyta popijał akurat wódkę ze skórzanego bukłaka. Bukłak śmierdział, Danglars otrząsnął się z obrzydzenia. Brrr, mruknął i cofnął się w głąb celi. W południe zjawił się nowy strażnik. Danglars spojrzał tedy przez szparę. Był ciekawy. Zobaczył bandytę atletycznej postury. Był to Goliat o wyłupiastych oczach, mięsistych wargach i płaskim nosie. Rude, pozlepiane kudły, wijące się jak węże, opadały na kołnierz. Rzekł do siebie Danglars. Ten przypomina bardziej ludożercę niż człowieka. No, ale jestem stary i dość łykowaty, choć tłusty. Nie smakowałbym mu chyba. Jak widzimy, Danglars był jeszcze wcale skory do żartów. W tejże chwili bandyta, jak gdyby chciał dowieść, że nie jest ludożercą, siadł naprzeciwko drzwi, wyciągnął z torby pajdę czarnego chleba, kilka cebul, kawał sera i począł je pożerać łapczywie. Niech tu diabli, mruknął Danglars, popatrując na posiłek bandyty. Nigdy nie zrozumiem, jak można jeść takie paskudstwa. Usadowił się na koźlich skórach. Woń ich przypominała mu wódkę pierwszego wartownika. Lecz Danglars był bezradny wobec niezbadanych tajemnic natury. Czczy żołądek, łaknie choćby najordynarniejszych potraw. Nasz bankier uczuł więc, że zsie go w dołku. Bandyta nie wydawał mu się już tak szkaradny. Chleb taki czarny, a ser aż tak nieapetyczny. A te cebule, ohydna strawa, dobra dla dzikusa, przypomniały mu o pewnych sosach od Roberta i o sztuce mięsa, którą kucharz jego przyprawiał po mistrzowsku, gdy Danglars powiadał mu: panie Denisu, upitrasisz mi dzisiaj to moje ulubione świństewko. Wstał i zastukał do drzwi. Bandyta podniósł głowę. Danglars zastukał tedy mocniej.
Pekosa,
ozwał się bandyta.
Mój przyjacielu, rzekł Danglars, bębniąc palcami po deskach. Zdaje mi się, że już czas pomyśleć, aby dano mi jeść.
Lecz olbrzym albo nie rozumiał, albo jeśli idzie o wyżywienie Danglarsa, nie otrzymał żadnych rozkazów. Dość, że zaczął opychać się dalej. Danglars uczuł się urażony w swojej dumie. Nie zamierzając wdawać się w rozmowy z tym chamem, ułożył się na koźlich skórach i milczał. Minęły 4 godziny. Olbrzym zmienił się z innym bandytą. Danglarsowi okropnie burczało w brzuchu. Wstał więc po cichu i przytknął oko do szpary. Ujrzał twarz swojego przewodnika. Peppino krzątał się, pragnąc widać, aby strażowanie upłynęło mu jak najmilej. Usadowił się naprzeciwko drzwi, stawiając przed sobą rondel gorącego i wonnego grochu, suto omaszczonego słoniną. Nieopodal grochu umieścił gustowny koszyczek winogron z Veletri, tudzież butelkę wina z Orvietto.
Pepino był z pewnością smakoszem. Na widok tych przygotowań gastronomicznych ślinka napłynęła do ust Danglarsowi. No, pomyślał, może ten będzie przystępniejszy. I zastukał delikatnie w drzwi. Służę, ozwał się bandyta, nauczywszy się znać uprzejmości w hotelu Imć Pastriniego. I otworzył drzwi. Danglars poznał wtedy, iż to on nawoływał tak szorstko schować głowę. Lecz nie pora była na wyrzuty. Bankier ozwał się tedy przymilnie i z najsłodszym uśmiechem. — Przepraszam pana, ale czy ja nie dostanę obiadku?
— Jak to? — zawołał Pepino. — Czyżby ekscelencja przypadkiem był głodny?
— Urocze jest to przypadkiem — mruknął Danglars. — Toć nie jadłem już całą dobę. — Ależ tak, proszę pana — dorzucił głośniej. — Chce mi się jeść i to nie na żarty. — Ekscelencja, zjadłby coś? — I to nawet zaraz, jeśli można. — Nic łatwiejszego. Mamy tu wszystko, tylko trzeba zapłacić. Jak to zawsze u porządnych ludzi. — O, to rozumie się samo przez się. Chociaż ten, kto bierze kogoś do niewoli, winien żywić więźnia. — Niestety, ekscelencjo, tego zwyczaju nie mamy. — Nie bardzo mi trafia do przekonania ten argument, lecz mi wystarczy — odpowiedział uprzejmie Danglars, starając się ugłaskać wartownika. — Dejcież mi jeść. — W tej chwili, ekscelencjo, czego ekscelencja sobie życzy? I Pepino postawił miseczkę na ziemi w taki sposób, aby zapach jadła buchnął prosto w nos Danglarsowi. — Niech pan rozkazuje — dodał. — To macie tutaj kuchnię? — zdziwił się Danglars. — A czyż można obejść się bez kuchni? Mamy kuchnię wyborną. — I kucharzy? — Mistrzów niedościgłych. — A więc dajcie mi kurczę, rybę, kawałek zwierzyny, wszystko jedno zresztą, bylebym co zjadł. — Stanie się według rozkazu waszej ekscelencji, a więc powiedzmy kurczątko, dobrze?
— Dobrze, niech będzie. — Kurczę.
Pepino wstał i huknął z całych sił.
— Kurczę dla ekscelencji!
Głos Pepina drżał jeszcze pod sklepieniem, gdy zjawił się urodziwy młodzieniec, smukły, półnagi, niby antyczny handlarz ryb. Niósł kurczaka na srebrnym półmisku.
— Zupełnie jak w Café de Paris! — mruknął Danglars.
— Służę ekscelencji! — rzekł Pepino, odbierając półmisek z rąk młodego bandyty i stawiając go na spróchniałym stole. Stół ten tworzył razem z zydlem umeblowanie celi. Danglars poprosił o nóż i widelec. — Służę ekscelencji — rzekł Pepino, podając wyszczerbiony nożyk i bukszpanowy widelec. Danglars zabierał się już wtedy do krajania.
— Ekscelencja daruje — ozwał się Pepino, kładąc dłoni na ramieniu bankiera — ale u nas najpierw się płaci.
Opuszczając nas, klient mógłby okazać niezadowolenie.
— Ho, ho — odrzekł Danglars. To już nie tak jak w Paryżu, nie mówiąc o tym, że, jak się spodziewam, obłupicie mnie ze skóry. Ale nie bądźmy małostkowi, słyszałem zawsze, że we Włoszech życie jest tanie. Kurczak powinien więc kosztować w Rzymie 12 su. Masz! I rzucił Pepinowi Ludwika.
Bandyta podniósł pieniądz, a Danglars chciał już rozkrajać kurcze.
Momencik, ekscelencjo, powiedział Pepino. Momencik, ekscelencja, jest mi jeszcze coś niecoś dłużny. — A nie mówiłem, że mnie tu obedrą ze skóry — mruknął Danglars.
I zdecydowany się bronić zapytał. — Ileż jeszcze jestem wam winien za tego chuderlawego ptaszka?
— Ekscelencja dał Ludwika zaliczki.
— Ludwika zaliczki za kurcze?
— Oczywiście, było to akonto.
— No, no, nie żartowałbyś, bratku. — Należy mi się od ekscelencji już tylko 4999 Ludwików. Danglars wytrzeszczył oczy. Żart mu się wydał mocno przesadzony.
Bardzo zabawne, rzeczywiście bardzo zabawne, mruknął.
I spróbował znowu przekrajać kurcze, ale Pepino przytrzymał mu rękę.
Powoli, powoli, rzekł.
To pan nie żartuje? Spytał Danglars.
Nigdy nie żartujemy, ekscelencjo, odparł Pepino z kwakierską powagą. Jak to 100 000 franków za kurcze?
Czyż ekscelencja nie rozumie, jak trudno hodować drób w tych przeklętych grotach?
— No, no — żachnął się Danglars. — Jesteś pan nieporównanym żartownisiem, ale mnie się chce jeść. — Nie przeszkadzajcie mi. Masz tu jeszcze przyjacielu Ludwika na swój prywatny użytek.
W takim razie, ozwał się Pepino, nie tracąc zimnej krwi, dług wyniesie już tylko 4998 Ludwików. Cierpliwości, a dojdziemy do porozumienia.
— W takim razie — zawołał Danglars oburzony tymi żartami — idźże sobie do diabła. Nie wiesz, widać, z kim masz do czynienia.
Na znak dany przez Pepina młody bandyta wyrósł jak spod ziemi i zabrał kurcze. Danglars rzucił się na posłanie. Pepino zamknął drzwi i znów począł jeść swój groch. Danglars nie widział tego, ale słyszał mlaskanie bandyty. Bandyta, jadł i to jadł hałaśliwie, jak czynią ludzie źle wychowani.
Ham! Wrzasnął Danglars.
Pepino udał, że nie słyszy i nie spojrzawszy nawet w tę stronę, pożywiał się dalej, nie spiesząc się, jak na rozumnego człowieka przystało. Danglarsowi wydało się, że żołądek jego zamienił się w beczkę Danaid. Pomyślał, że już nigdy zapełnić go nie zdoła. Przecierpiał tak jeszcze pół godziny. Nie przesadzimy jednak powiadając, że czas ten wydał mu się wiecznością. Wstał i podszedł znów do drzwi.
— Mój panie — rzekł — nie dopuść, abym cierpiał dłużej i powiedz, czego ode mnie chcecie.
— Ależ to ekscelencja powinien raczej wyjawić, czego by sobie życzył. Jesteśmy na rozkazy.
— A więc najpierw otwórz pan.
Pepino otworzył.
— Chciałbym do diabła co zjeść — wrzasnął Danglars.
— To pan jest głodny? Jak to nie wiesz? I cóż by ekscelencja zjadł?
Kawałek suchego chleba, skoro kurczęta są w tej piwnicy przeklętej na wagę złota. Może być i chleb. Hej tam, przynieść chleba, zawołał.
Młodociany bandyta przyniósł bułeczkę. Służę, powiedział Pepino.
Ileż za to? Spytał Danglars. 4998 ludwików, bo 2 ludwiki już łaskawy pan wpłacił.
Co takiego? 100 000 franków?
100 000 franków, potwierdził Pepino.
Ależ tyle żądaliście za kurczaka. Mamy ceny stałe, nie podajemy z kart. Każda porcja, większa czy mniejsza, kosztuje u nas to samo.
I znów ten żart, mój kochany, oświadczam ci, że to niedorzeczność. Powiedz od razu, że chcecie mnie zamorzyć głodem, im prędzej, tym lepiej.
Ależ skąd? To ekscelencja pragnie popełnić samobójstwo. Niech pan zapłaci, a dostanie pan jeść.
A czymże mam zapłacić, bydlaku? Ryknął zrozpaczony Danglars. Czy ci się zdaje, że mam przy sobie 100 000 franków?
— Ma ekscelencja przy sobie 5 050 000 franków. Będzie za to 50,5 kurczaka.
Danglars zadrżał.
Opaska spadła mu z oczu. Zrozumiał wreszcie sens tego żartu. Powiedzieć nawet trzeba, że uznał facecję za mniej płaską, niż mu się to przed chwilą zdawało.
— A jeśli — rzekł — dam 100 000, czy będziemy skwitowani i czy najem się dosyta?
— Rzecz jasna. Ale jakże je dać? Tu Danglars odetchnął swobodniej. Nic łatwiejszego. Masz pan kredyt u Thompsona i Frencha. Daj mi pan bon na 4998 ludwików płatny u tych panów, a nasz bankier odbierze tę sumę. Danglars chciał przynajmniej okazać dobrą wolę. Wziął papier i pióro, które podsunął mu Pepino, wypisał cedułę i opatrzył ją podpisem. Oto, rzekł, bon na okaziciela. A oto pański kurczak. Danglars pokrajał kurczę, wzdychając. Wydało mu się bardzo chude, jak na tak grubą sumę. A Pepino przeczytał uważnie papier, wsunął go do kieszeni i znów zabrał się do swojego grochu.